Zapraszam na podcast Między Uszami, gdzie znajdziesz dyskusję spokojnej K, znaczy mnie, z momentami sarkastycznym z Hindi. Witam serdecznie na pierwszym podcaście o transpłciowości. Jestem K, transpłciowa dziewczyna, a ze mną jest...
Jestem ja, czyli Cindy aka Magda.
I podcastu możecie posłuchać na Spotify'u oraz wielu innych platformach. Będzie to na YouTubie, pewnie gdziekolwiek chcecie, tam to znajdziecie, a też znajdziecie to na blog.pl. Obserwujcie też nas na Facebooku, Instagramie i Twitterze. A tematem pierwszego odcinka jest...
jak transpłciowość?
Tak, dokładnie.
Generalnie chcemy zacząć trochę temat od samego początku, od samego źródła, tak? Czym to właściwie jest? Trochę skąd to się bierze, choć to jeszcze dojdziemy do tego. ICD-11, ICD-10, a co też znowu tylko zahaczam. No, to ma być słowo wstępu. Więc jeśli ktoś będzie chciał słuchać tego podcastu i liczy na jakieś takie twarde tutaj tego, to będzie w późniejszym podcastach.
A ten podcast i wiele innych, mamy nadzieję, że się rozwinie w coś większego. I tutaj już możemy podziękować kilku osobom, które nas wspierają na Patronite.
Więc nasze patronki, które do tej pory nas wsparły, czyli Iza Smith, Agnieszka Zegarlińska oraz osoba anonimowa, za którym bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie.
I przechodząc dalej z tematem, czym jest transpłciowość? Jak ją definiujemy?
Więc, czym jest w ogóle transpłciowość, tak? No bo ludzie sobie wyobrażają, Bóg raczej wiedzieć co. Ha, 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 facet przebrany za babę, najstarszy dowcip świata, śmieszny mało. Bo to jest w ogóle całkowicie inna kategoria, bo transpłciowość w całym swoim założeniu to jest to, że osoba urodziła się i została jej przypisana przy narodzeniu inna płeć niż ta, którą odczuwa. Więc tu nie chodzi o jakiekolwiek przebieranki, czy jakiś tymczasowy, chwilowy po prostu chęć przebrania się, poczucia się w tej roli płci przeciwnej, tylko to jest coś, co po prostu jest w nas. To za nami chodzi, to nas męczy i...
I tego się nie wybiera. To jest najważniejsze.
Tak, zdecydowanie, tak. Nie znam osoby, która, już nie mówiąc o Polsce, gdzie te procedury są generalnie takie, jakie są, która by tak stwierdziła, obudziła się rano, wiesz co? Ale fajnie byłoby mieć piersi. Nie, no po prostu ten, więc przejdę przez generalnie dno piekła po to, żeby móc się pochwalić. No nie, nie, nie. Nie,
nie. Więc nie no, takie...
Umówmy się, nie o
ale
to
takie
chodzi.
Myśli się mogą zdarzyć, chociaż one się zdarzają zbyt często, żeby było tak nagle, ej, chcę mieć piersi.
Tak, ale to chodzi o to, że no nie na chwilę, tak? No o to mi chodzi zasadniczo, że to jest coś, co jest stałą rzeczą. I to się utrzymuje. O, tu jeszcze jest cały temat tego, który kiedyś na pewno poruszymy, syndromu wyparcia,
ale
nie?
Tak, z internalizowana transfobia.
Tak, tak.
To jest temat na kolejny odcinek. Takich tematów...
Albo któryś tam z rzędu, bo mówmy się...
Oj, będzie tego wiele.
Oj, będzie tego wiele. Mamy o czym rozmawiać.
Definicja transpłciowości jest właściwie prosta. Osoba transpłciowa to taka, która się nie identyfikuje z płcią przypisaną przy narodzinach. A jak się przypisuje płeć przy narodzinach?
No generalnie przychodzi pan doktor, patrzy co mamy pomiędzy nogami, krzyczy hura chłopiec albo hura dziewczynka i generalnie tego nie obchodzi. Reszta cała.
Tak. Ale...
A to po pierwsze nie zawsze się ze sobą spina. Po drugie no jest cały temat interpłciowości.
Ale o tym za chwilę powiemy. Jeszcze mamy szereg różnych klasyfikacji medycznych. Taką najbardziej znaną jest międzynarodowa klasyfikacja chorób i... i zaburzeń, znana pod hasłem ICD-10. Powstała ona już ponad 30 lat temu i obowiązuje do dzisiaj.
Acz powoli odchodzi na szczęście w niebyt,
no, po tych 30 latach...
ICD-11 jest na horyzoncie, tak? Więc...
W tej specyfikacji mamy takie pojęcie jak transseksualizm. Brzmi to tak, jakby to było coś związanego z seksem, ale nic bardziej mylnego.
Bo tak, woli tylko zaznaczymy tutaj, tożsamość i orientacja to są generalnie dwie różne rzeczy.
Tak, więc... tożsamość płciowa to ta osoba, która idzie do łóżka, a orientacja seksualna to jest kim idzie do łóżka.
No, w gruncie tego to się sprowadza.
Jednak mimo to, że te definicje w ICD-10 powstały przed tylu laty, są nadal używane. Często czytamy je w opiniach psychologicznych do sądu, ogólnie w całej sprawie o ustalenie płci. To ten jest temat na kolejny odcinek. Nawet w tych definicjach nie ma czegoś takiego jak obowiązkowy test realnego życia, że trzeba przyjść do lekarza, poczekać 2 lata. Tam tego nie ma.
Czyli test tak zwanego, ile razy jesteś w stanie przyjąć, nie wiem, bejsbolem. Bo test realnego życia to jest w ogóle, to jest straszna kpina, tak? W moim przekonaniu. Bo to się sprowadza do tego, że zanim osoba zacznie przyjmować hormony, ma zacząć już funkcjonować w tej płci, którą odczuwa, tak? W płci odczuwanej. Tylko że, mówmy się, znaczna część osób, zwłaszcza już, które są zaczęły transycję w jakimś starszym wieku.
Tak, po wieku dojrzewania może być z tym wielki problem, ale nie musi.
Oczywiście, tak. Sama jestem tego przykładem poniekąd. Natomiast no, w większości wypadków jest to po prostu niewykonywalne i to jest w gruncie rzeczy test wytrzymałości psychicznej, a nie jakiegokolwiek życia? Chyba nie życia prędzej.
W tej definicji tam jest tylko zapis taki, że musi to trwać co najmniej 2 lata i nie jest to warunkiem jedynym i koniecznym. Jeszcze tam mamy o dysforii płciowej, że powinna występować, ale też nie ma, że trzeba wykonać transycję w całości, czyli że przejść wszystkie operacje. Nie. Tego też, to zresztą nie jest wymagane.
Ale to jest jeszcze osobna kwestia, że operacje swoje kosztują, nie?
Oj tak.
Więc
choć tutaj
bardzo wiele osób na zwyczajnym świecie nie stać. Po prostu.
Choć tutaj z naszej strony mam troszkę taniej, w tak zwaną drugą stronę jest drożej i efekty gorsze.
W sensie w drugą stronę, czyli tranzycja.
W kierunku męskim.
Osoby, tak. Które. Chciałam powiedzieć, że osoby AFAP i AMAP, ale.
Tak, no, no możesz te definicje jak najbardziej teraz rozwinąć.
Okej, okay, bo generalnie zazwyczaj używa się, ja oczywiście na samym początku trafiłam bardzo często na definicję, czyli MK i KM. O co chodzi? Czyli jest to chodzi o po prostu o kierunek tranzycji. MK, czyli z mężczyzny na kobietę. I KM, czyli z kobiety na mężczyznę. Sęk w tym, że te definicje są takie gryzące, nie?
Tak, zakładają binarność. O kwestii binarności będziemy mówić za chwilę.
Dokładnie, więc dlatego sporo...
Jeszcze zakładają zmianę płci. Z jednej na drugą.
Zmiana płci, tak? Tak, bo my sobie zmieniamy jak rękawiczki płci. Nie mamy nic lepszego do roboty. Dlatego generalnie zaczął się przyjmować używanie AFAP i AMAP, czyli to jest Assign Male at Birth i Assign Female at Birth, czyli po prostu chodzi o to, jaką płeć ci przypisano przy narodzeniu, no bo no, coś przypisano, coś wrzucono w ten przeklęty dokument. Jest to dużo mniej gryzące dla większości osób, przynajmniej z tego, co się spotkałam.
Tak, tutaj się też nie wyklucza osób niebinarnych, używając tych dwóch definicji. Choć jeszcze niestety te sformułowania nie są szeroko znane, ale powoli, powoli i będą.
Jeszcze będzie normalnie, nie?
Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. Kolejny punkt spotkania. Czym jest niebinarność?
To jest temat rzeka, nie? No bo tradycyjny model zakłada binarność, nie? Jesteś się zerem albo jesteś się jedynką.
Tak, że mamy dwie płcie, które w dodatku są przeciwstawne. Przynajmniej tak się uważa.
Tak, tak. Walczą ze sobą. Przecież feminizm to polega tylko właśnie na tym, żeby tych biednych mężczyzn stłamsić, nie?
A nie trzeba, oni się sami tłamszą. Ogólnie tak działa ta kultura zachodnia, że każdy każdego tłamsi. Tak, ale może to...
To jest fajnie.
Może ten temat zostawmy?
Tak, pomijmy, nie? Generalnie niebinarność, czyli wszystko, co jest pośrodku tak naprawdę. Bo jeśli założymy, że... przy czym to jest znowu takie założenie, tutaj macham palcami, że mężczyźni to jest jedna część skali, a kobiety jest druga skrajność na tej prostej. To niebinarność to jest wszystko, co jest pośrodku.
Ja powiedziałam, że nie jest...
A również poza.
To nie jest skala jednowymiarowa, tylko dwóch. Mamy w górę skalę męskości, skalę kobiecości. Można być na dowolnym punkcie, na takim wykresie. I tu mam osoby, które się nie czują żadnej płci, więc są gdzieś tam na dole w punkcie zero. To jest agender. Osoby apłciowe, można by to powiedzieć w języku polskim. Mam osoby bigender, które są na przeciwnego końcu tego wykresu. A też jest szereg różnych identyfikacji płciowych. Gender fluid to jest taka przykładowa. Można być gdzieś pomiędzy na skali kobiecej, jeśli się określać się tylko w tej cząstce, gdzieś tam się tam trafi na środku. I to jest chyba coś, nasz opis, jaki do tej pory spotkałam.
A, to była tylko
tak. Binarność, niebinarność.
Tak. Niebinarność. Dobra, bo ja sobie zawsze to wyobrażam bardziej właśnie w tą stronę. Tak łatwiej było sobie to wyobrazić.
A to nie jest tak.
Jak po prostu.
Jeżeli masz. Jesteś. Tutaj sobie powiem, że jesteś tak pomiędzy, a może nie być wcale na tej skali, jeżeli się nie identyfikujesz żadną płcią.
Make sense. Ma zdecydowanie sens twoja analogia. Ale znowu, no, to jest temat rzeka. Dodatkowo jeszcze, żeby było zabawnie, no przynajmniej ja się nie za bardzo czuję tutaj odpowiednio do mówienia o niebinarności, bo nie jestem niebinarną osobą, więc tu pewnie na pewno kogoś zaprosimy kiedyś, żeby opowiedział to bardziej z doświadczeń tej osoby. Bo to jest też problem, z którym na naszych spotkaniach parę razy się spotkałam, że po prostu ich odczucia osób niebinarnych są na tyle różne od moich, że ja mam po prostu problem ze zrozumieniem, tak? Nie jestem w stanie wczuć się w ich sytuację, co nie znaczy oczywiście, bo to jest jeszcze akceptacja coś innego, bo ja po prostu akceptuję ten fakt, że proszę, żeby zwracać się do nich w tej formie, a nie innej, ale to jest na pewno spory problem dla nich, nie? Bo ciężko znaleźć ten wspólny punkt.
Tak, i też nie wszystkie osoby niebinarne mówią o sobie, że są osobami transpłciowymi, choć chyba większość tak się może określić. I też co tego, jakich form osobowych preferują, to wiele z nich woli używać języka angielskiego.
Bo nie ma końcówek.
Tak, przy każdym czasowniku.
To bardzo ułatwia.
Zrobiłem. Niektóre osoby mówią coś pomiędzy A a E. W niektórych językach tak ludzie potrafią. W języku polskim takiego dźwięku zwykle nie mamy, więc nie tak łatwo się tego nauczyć w dorosłości.
No i oczywiście wszelkie formy bezosobowe, ale mówienie po polsku w bezosobowych formach, o Jezu, to jest droga przez mękę. Ile trzeba się napocić przy tym?
No, też wiele osób binarnych, transpłciowych takich form próbuje w trakcie tranzycji.
Sama używałam, tak?
Tak. Niektórym to zostaje na dłużej. Za chwilę wrócimy do tematu tranzycji. Jeszcze część...
Tak, zostało zrobione przez...
Tak. Tak? Jeszcze część osób używa w języku polskim formy zrobiłą, czyli formy nijakiej. Jednak jest tutaj takie jedno pewne ale. Raczej się domyślać.
Pomijając to, że po prostu takiej formy się w języku polskim zazwyczaj nie używa, więc świeci się wielka czerwona lampka.
Używa się. Czasami się używa, ale używa się głównie do zwierząt. Czasami mówi się to dziecko i do przedmiotów, ale się nie używa do ludzi, więc niektórym osobom...
A dobra, pijesz do uprzedmiotowiania. Tak. Dobra, no tak, rzeczywiście, jak najbardziej.
Z kolei też język kształtuje rzeczywistość, więc jak będziemy używać takich form częściej, to może wejść to w końcu do potocznego języka i nikogo nie będzie to dziwić.
Może, chociaż jakoś nie wierzę, żeby to była bliska przyszłość.
To mi się nie wydaje, ale nie będę tak na przykładzie form żeńskich od zawodu przykładowo, feminatywy. Kiedyś przed wojną się używało tego powszechnie, ale poprzedni ustrój, czyli druga rzecz pospolita, spowodowało, że wszędzie była forma męska i potem jak wróciła forma przykładowo posłanka, to było takie, ej, nie, tak być nie może, musi być pani poseł.
Tak, albo pani doktor, tak, zamiast doktorka, albo nawet jest używany jako obraza, tak, psycholożka. Tak? O, ta psycholożka, tak? Mimo tego, że jest normalna forma, tak? Ale tak. Ale to mówię, tu musimy kogoś zgarnąć.
Zgarniemy.
Tu osoby właśnie, tak, na pewno. Znamy parę takich osób, więc... A one na pewno będą w stanie dużo bardziej i lepiej powiedzieć, niż my kiedykolwiek prawie będziemy w stanie.
Na pewno.
Przynajmniej ja.
Jeszcze tutaj warto na chwilę wrócić do dehumanizacji.
Nie, dlaczego
tak? Obecna polityka, gdzie mówi się, że jesteśmy ideologią.
Ja czekam na to, czy będę musiała płacić podatki i generalnie składki ZUS-owskie, skoro nie jestem człowiekiem, a jestem ideologią. Bo zakładam, że moja firma generalnie będzie miała w głębokim poważaniu całą resztę, ale jeśli nie będę musiała składać, dostanę dużo więcej na konto.
Tak, mam nadzieję, że to będzie szło raczej w tym kierunku.
Ale niestety wątpimy, to żarty żartami, ale śmiejmy się, póki nie zwariujemy.
Jednak ciągle mam nadzieję, że kolejne wybory okażą się przełomowe i przełamią się w dobrą stronę, że w narodzie się znajdzie.
A i mobilizacja, tak. Nie? Jakby nie patrzeć, trochę ludzi jest pod znaku tęczy, tak? W naszym kraju. Z tego co pamiętam, to jest około 2 milionów. Takie
jest to ważna siła.
No.
Tylko pytanie, czy się przekonają, że warto zagłosować na osobę, która zadba o takie podstawowe prawa jak prawa człowieka i równe prawa, które nie są jak kawałek tortu, że się wycina komuś prawa, żeby mieć własne prawa, tylko żeby mieć prawa równe takie same jak inna osoba.
Ja, a nie być pod człowiekiem, nie? Bo żeby nie było, podcast jest nagrywany przed pierwszą turą wyborów. Jeśli ktoś by się zastanawiał, dlaczego my tu jeszcze rozważamy cały temat. Dobra, ale wróćmy do tematu, bo robimy dygresję.
A wracając do literki T. T jak tranzycja.
Tranzycja.
Tutaj się wyróżnia takie trzy główne dziedziny tranzycji. Społeczną, medyczną i prawną.
I każda ma swoje generalnie challenge, jak to mówią u mnie w firmie.
To porozmawiajmy o
wyzwaniach
tranzycji społecznej. U ciebie to jest temat świeższy niż u mnie, więc zacznij.
No, nawet bardzo świeży, tak? Bo na czym polega w ogóle tranzycja społeczna, tak? Czyli jest po prostu, w gruncie czy najprościej powiedzieć, to jest po prostu rozpoczęcie funkcjonowania zgodnie z płcią odczuwaną. I to jest cała zabawa, tak? Bo o ile znajomi, tak? Ludzie, którzy znają nas od iluś tam lat, u mnie na przykład nie było wielkiego problemu z tym, żeby po prostu przyjęli do wiadomości, to było w zasadzie, aha, poza jednym kolegą, który walnął mi tekstem, ale ty myślisz za logicznie na babę. Dzięki. Ale
jak nie potrafiłem myśleć.
Ale to nie było jakiś wielki... W ogóle. Natomiast tutaj większość znajomych generalnie to podeszła na zasadzie, wzruszyła ramionami i stwierdziła, że w gruncie niewiele to zmienia. Większym problemem było wyjście poza ten krąg znajomych, jak i tej kwestii jeszcze passingu, nie? Mówię, o ile jeszcze mam trochę farta niewątpliwie, jeśli chodzi o mój wygląd, to ja mam naturalnie bardzo androgeniczny wygląd, więc to nie był jakiś szczególny dla mnie problem. Natomiast musiałam odmienić pracę.
Pamiętam takie sytuacje, że osoby były zdziwione, że ty jeszcze nie zaczęłaś tranzycji medycznej. A wyglądałaś, że tak.
A mówię, akurat miałam tutaj fartę, tak?
A wracając do tranzycji społecznej, zauważyłam taki trend, że jeżeli z kimś wiąże nas bliższa relacja, to ciężej jest taką osobą przejść tranzycję społeczną i to dotyczy szczególnie najbliższej rodziny. Jak jeszcze rodzeństwo potrafi to przyjąć, to dla rodziców temat może być ciężki.
Tak. Biorę pod uwagę moją historię rodzinną.
Może nie przybliżajmy jej.
Tak, bez szczegółów. Generalnie tylko, że rodzina nie zaakceptowała. I mimo tego, że już funkcjonuje w tej chwili od dłuższego czasu jako kobieta na co dzień, oni dalej zwracają się do mnie w formie męskiej i tam jeszcze jest dużo innych rzeczy, ale to jest inna sprawa. Wróćmy do samej tranzycji społecznej, bo rodzina była, jest i będzie tematem ciężkim. Głównie dlatego, że pokutuje trochę tych, jak się nazywało?
Stereotypu?
Chodzi mi o to, że wiesz, tak, że wiesz, a co ludzie pomyślą?
No to jest taki strach, że jak dziecko wchodzi ze szafy, to rodzic wchodzi do szafy. I tutaj przychodzi mi szczególnie na myśl mój ojciec, który bardzo się bał tego, co ludzie powiedzą. Jak te już, ojej, prawie 5 lat temu wyszłam z szafy przed moimi rodzicami, to on się zapomniał mi o super wsparciu. I on sprawia, że przy okazji napomknął, że na pewno to jest choroba psychiczna i że to trzeba leczyć. To zapomniał, że mnie kocha, tak inne.
Znaczy tak, bo w sumie leczyć się poniekąd leczy, tylko że leczy się dysforię.
Ale nie samotna, współdziałość.
Dokładnie, bo to jest to jest stan.
Tak, tak samo nie ma testu na transpłciowość czy na płeć.
Znaczy, wiesz, u psychologów się pojawiają, nie? Jest ten inwentarz płci.
Ale inwentarz płci psychologiczny, który de facto bada stereotypy płciowe i to sprzed lat.
Oczywiście, ale ludzie tego dalej używają.
Tak.
Ja sama trafiłam na ten test. Czy on cokolwiek mówi? Nie.
Tylko to jak bardzo znasz stereotypy płciowe?
Tak, to można się ładnie, pięknie wbić, nie? Po prostu.
Ja na ten test trafiłam dopiero przy biegłej sądowej. Raczej tam to służy jako jakaś tam podkładka. Czy na jakiej podstawie to ta opinia została wydana, ale o sprawach o ustalenie płci pogadamy za innym razem.
Tak, bo to tu akurat jako, że ja jeszcze nie mam zmienionych danych, a ty już masz,
To
więc
będzie dobry
ty
temat.
powiesz zdecydowanie więcej, tak, bo no, znasz to od
Tak,
potrzeby.
znam też reakcję trochę innych osób.
Tutaj jeszcze wracający, bo zrobiliśmy strasznie tego,
Koło.
kołowrotek i tak. No bo to właśnie kwestia pracy, tak, bo to chciałam zahaczyć. No bo wyjście w pracy dużo zależy od tego, w jakim miejscu się pracuje, nie? W większości wypadków, zwłaszcza ktoś się pracuje dłuższy czas, to po prostu wiemy, czy możemy, czy nie, tak? Czy nas po prostu nic w związku z tym złego nie spotka. Ja w poprzedniej firmie mojej widziałam, że nie ma opcji. To się dla mnie skończy po prostu bardzo źle.
A na jakiej podstawie tak zauważyłaś?
Wysłyszałam wystarczająco różnych dowcipów o ha-ha-ha, pedałach i tego typu rzeczach. Więc no, znałam tych ludzi, tak? Widziałam, jakie oni mają poglądy. Pracowałam z kierowcami, pracowałam z magazynierami, tak? Bez urazy dla ludzi tego, ale no, ci, z którymi miałam okazję współpracować, powiedzmy sobie szczerze, prezentowali raczej skrajne prawicowe poglądy i takie bardzo łopatologiczne, że ale jak się urodziło facetem, to trzeba być do końca życia. Więc no.
Ja w tym temacie miałam więcej szczęścia. Pracowałam, dalej pracuję w firmie, która ma właścicieli za zachodnią granicą. I ogólnie takie firmy powinny podchodzić lepiej, szczególnie, że wiele z nich ma całe zasady o tym, żeby nie dyskryminować pracowników, co ma powodować, że pracują lepiej. I to się przekłada na ich zysk.
No i tak samo z mojej obecnej, nie? Bo po to właśnie też, jak szukałam firmy, to specjalnie pierwszą jaką sprawdzałam. Polityka antydyskryminacyjna. Zresztą też pracuję w zagranicznej firmie, tylko tym razem dla Japończyka. Ale no, międzynarodowe korpo mają to do siebie, że one generalnie mają w nosie, jak chcemy do siebie mówić i będą po prostu się tak do nas zwracać, tak długo jak jesteśmy dobrymi pracownikami.
Tak, choć tutaj czasami polskie oddziały mogą być do tyłu w tej kwestii i warto pójść czasami o krok wyżej i się zwrócić do przełożonych z zagranicy w swojej sprawie. Wtedy mogą kopnąć taki polski dział HR, żeby zrobił co powinien.
Dokładnie. No dobra, to jest tak krótkim słowem wstępu o społecznej,
Tak.
bo to też jest znowu to, wszystko zależy od osoby, nie? Bo tu jeszcze wchodzi strach, wchodzi lęk, tu wchodzi cały temat passingu, więc, ale w gruncie rzeczy o to chodzi, tak? Żeby po prostu zacząć funkcjonować. I dodatkowo to jest ten, bo funkcjonować można zacząć przed, jak i po zmianie danych. Bo to znowu wszystko zależy od osoby.
Tak, i też zależy, jak się funkcjonuje, jak w jakich kręgach. Można funkcjonować w większości z nich, ale przykładowo w pracy to jeszcze nie. I zmienić pracę i dopiero wtedy. I to tak, bywa bardzo różnie. Też bywa bardzo ciężko, jak się szuka pracy i ma się inne dane, płeć, imię w dokumentach niż się używa faktycznie i się jest. Nie oszukujmy się, szukając pracy, nie mając jakiegoś super, hiper doświadczenia zawodowego, to można mieć tutaj problem, żeby znaleźć pracę. Przejdźmy może do tradycji medycznej. Czyli krótko mówiąc, głównie to są takie rzeczy jak terapia hormonalna i u części osób też jakieś operacje. Tutaj celowo mówię jakieś, bo to mogą być bardzo różne operacje w zależności kto jak czuje, jaką ma dysforię.
Na punkcie czego?
Tak.
No bo operacje to przede wszystkim mówimy, znaczy tak, no podstawa, o której wszyscy mówią i zawsze się pytają, czyli operacja na narządach płciowych zwaną również SRS-em albo GRS-em. Obydwa skróty można spotkać.
Tak, i to jest takie, to się kojarzy się jako pierwsze z ogólnie tranzycją.
Tak. Ale nie jest jedyną rzeczą,
I
nie?
według mnie wcale nie jest najważniejszą rzeczą.
No.
Dla mnie najważniejszą rzeczą było móc funkcjonować w społeczeństwie, czyli zrobić transycję społeczną. A żeby to zrobić, w większości środowisk potrzebowałem tranzycji medycznej, czyli terapii hormonalnej. U ciebie mniej więcej podobnie pewnie wyglądało?
Znaczy, no to był ten pierwszy punkt, nie? Żeby w końcu zacząć brać te hormony, że okej, nawet przy moim takim tym właśnie androgenicznym wyglądzie, to jednak czuję się zdecydowanie lepiej, kiedy moim organizmem rządzi estrogen. Czuję się z tym zdecydowanie bardziej komfortowo. Natomiast tu jeszcze wracając tylko do operacji, bo tu też miałyśmy na myśli przede wszystkim operacje pod tytułem usunięcie jabłka Adama, wszelkiego rodzaju plastyczne operacje, powiększanie, co akurat komu przeszkadza, tudzież pomniejszanie, przesuwanie linii włosów,
Tak.
też jest tego od groma
Korygowanie
ciut-ciut.
nieszczęki,
Dokładnie
żuchwy
też.
szczególnie. Testosteron wpływa na kości w ciągu całego życia. I tutaj warto zacząć tradycję mężczyzn wcześniej, ale też zaczynać później wcale nie to, że jesteśmy skazani na leczenie operacyjne.
Estrogen, zarówno jak i testosteron, bo testosteron to już w ogóle w przypadku tranzycji osób AFAB. One mają na przykład ten fajny bajer, to że przychodzą mutacje, nie?
Tak.
Nie muszą się martwić głosem. Bo gwoli ścisłości zaczęcie brania estrogenu niestety nie oznacza, że głos się podwyższa, bo niestety w zdecydowanej większości wszystkie przyszłyśmy mutacje. Więc swoje musimy
Tak, trzeba
naćwiczyć.
zacząć bardzo wcześnie, żeby tej mutacji nie przejść. Trzeba by zacząć brać taki lek, który blokuje dojrzewanie płciowe. To jest coś innego niż blokowanie hormonów płciowych. Działa inaczej i jest, z tego co wiem, bardzo drogi. I się bierze zastrzyki raz na chyba kilka miesięcy. Żeby to zacząć, trzeba mieć zgodę rodziców. Trzeba znaleźć lekarza, który tego się podejmie.
A z tym bywa ciężko.
Nie wiem, czy jakikolwiek lekarz się w Polsce tego podjął. Chyba nie. Osoby trans kobiece zaczynają w Polsce tak tranzycję najwcześniej, pewnie w wieku lat około 14, 16. Większość zaczyna raczej po osiągnięciu pełnoletności, wtedy mogą działać same na własną rękę i zaczynają zwykle przyjmować blokery testosteronu. Estrogen to jest coś, co daje tego kopa, którego chcemy, choć nie daje wszystkiego. I tutaj trzeba też trochę dodać od siebie, typu usuwanie zbędnego owłosienia. I tu używa się laserów czy depilacji elektrolizą, prądem. I może na tym skończmy tę kwestię. Mamy jeszcze tranzycję prawną.
Czyli wszystko to jest związane generalnie z prawem i tym, żeby zamienić literkę w dowodzie na tą, którą chcemy, żeby tam się znajdowała. W Polsce jest generalnie bardzo głupia sytuacja. No tak, z jednej strony da się, tak? Oj, dziękujemy wam rządzący, da się.
Nie tyle rządzącym, sądom.
Sądom. Znaczy w sensie dziękować rządzącym za to, że jeszcze tego nie zablokowali.
Chyba nie tak proste.
Jakby chcieli, to wiesz. Patrz Węgry. Natomiast sam motyw jest bardzo głupi, bo polega na tym, że pozywamy swoich rodziców
A ile żyją?
o to, tak, o ile żyją. Ale no, załóżmy, że żyją, tak? Już nie wchodźmy w szczegóły. Ale chodzi o to, że pozywamy rodziców o to, że źle opisali płeć przy narodzinach. Tak, tam był jakiś ładny termin na
Tak,
to.
przy czym rodzice zwykle nie mają na to żadnego wpływu.
Bo to robi lekarz.
Ale można być trudno ustalić po tych 20 latach przykładowo.
Cóż, jak nie więcej, nie? Jeśli w ogóle żyje. Ale no, jako w związku z tym, że rodzice wystąpią na akcie urodzenia, to pozywamy ich.
pozywamy ich z takiego bardzo ogólnego artykułu z prawa cywilnego, który powstał w zupełnie innym celu i dotyczy walki o ważny interes prawny. I już lat temu Sąd Najwyższy uznał, że według tego trzeba pozywać o swoją własną płeć i trzeba do tego pozywać rodziców, którzy mają do tego żadnego pola do gadania, to nie jest właściwości w ich sprawa, to im nic nie zmienia, czy mają syna, czy córkę.
Ale mogą tutaj namieszać, nie? I mogą sprawić, że albo to będzie szybkie, albo bardzo długie.
Tak.
Ale tak to prawnie wygląda.
Mam już, sprawa trwała 7 lat z tego, co słyszałam.
No.
Ale tak najkrócej to tak kilka miesięcy. Można nawet się obejść bez biegłych. Wystarczą...
Ale to jest raczej rzadkość, nie?
Tak, rzadkie. I chyba częściej dotyczy to trans mężczyzn niż trans kobiet, tak przynajmniej z tego, co słyszałam. Na pewno o tym nagramy osobny odcinek.
Dokładnie, bo tu znowu jest temat rzeka. Zresztą cały temat transpłciowości to jest generalnie jeden wielki temat rzeka i gdziekolwiek się stanie, to się dowiaduje, że tam jest wielka dziura pełna informacji. Więc no... Ale no są te główne trzy aspekty tranzycji, tak? Więc tu chyba ten temat możemy już właściwie domknąć, chyba że masz coś do dodania.
Tak, mam jeszcze jedną rzecz. Jest taki termin transseksualność, który jeszcze funkcjonuje szczególnie w sądach i wśród biegłych, w opiniach. Są to osoby, które chcą właściwie takiej, no, że powiem, pełnej tranzycji. Też to niestety zakłada zwykle w polskim takim też prawnym tym, że jest to osoba binarna. Więc jeżeli osoba niebinarna chce mieć w dokumentach inną płeć niż ma, to musi czasami troszkę podegrać osobę binarną przed sądem, żeby to prosić przejść. Niestety. Ale to ma że się zmieni.
Może pewnego pięknego dnia, ale no tu się nie spodziewam. A czyli tak już jest lepiej pod tym kątem, że już no, nie trzeba odgrywać, że jak to bardzo chce się po prostu mieć tego męża w przypadku trans kobiet.
No to jest minimum lat 90.
Tak.
A to są strony, które te mity potrafią popowielać, typu strona transseksualizm.pl, czyli sławne niebieskie forum, które były wątpliwościami transfobiczne.
Niebieskie forum to niebieskie forum, tak?
Legenda.
To jest trochę relikt starych czasów, początków internetów, jak i początków tutaj w ogóle wiedzy jakiejkolwiek transpłciowości w Polsce. Więc...
Bo wcześniej mówiło się transseksualizm, transpłciowość, to nikt tego o tym nie słyszał. Nawet dzieci tak, to było. I trzeba było być hetero względem płci, której się odczuwało, której się było faktycznie.
Bo inaczej się nie było true transem.
Tak.
Nie było się tym prawdziwym. Mój Boże. Ale no.
Jest jeszcze taki jeden ciekawy termin. Płeć biologiczna. I czym ona właściwie jest? Właściwie dlaczego jej nie ma?
A czy ja się trochę śmieję, bo to jest taki termin, który ludzie bardzo często używają, takiego, bo płeć biologiczna. Okej, fantastycznie, ale co to oznacza? Bo to z tą płcią tak nie jest prosto, nie? Bo ile rzeczy możesz się... Coś chciałaś powiedzieć?
Tak, mamy szereg różnych kryteriów oceny płci.
No.
I wśród nich na biologicznej nie znalazłam.
Tak, bo sami biolodzy nie wiedzą. No bo, okej, dobra, załóżmy, tak? Patrzymy na... mamy te pierwszorzędne, drugorzędne, trzeciorzędne cechy płciowe, tak? Okej, wykształcają się pierwszorzędne, nie wykształcają się w ogóle drugo i trzecio. I w tym momencie to już powinno zaświecić czerwoną lampkę, że oj, coś tu jest, tak? Już nie jesteśmy, już tak płeć biologiczna, ten termin zaczyna nam się krzaczyć. No bo tak naprawdę tu od razu zahaczamy o temat interpłciowości, bo to jest silnie związane z tym, bo jest taki był, kiedyś trafiłam taki bardzo fajny tekst pewnej pani biolog z Ameryki, która właśnie to opisywała. I ona tak zaczęła tą swoją opowieść o tym, jak to właśnie płeć biologiczna jest wspaniałym konstruktem, bo no co, no mamy geny, tak, no to gdzie jest ta płeć biologiczna? To geny. Ten nieszczęsny XX i XY. No dobra, fajnie, ale za to, że u kogoś wykształcą się cechy męskie, odpowiada dokładnie gen 1, nazywa się SRY. I tu może się stać wiele, wiele rzeczy. Bo może się na przykład nie aktywować. Stwierdzić, że ma wolne, nie chce mu się. Więc będziemy mieć osobę, która ma karyotyp XY, czyli technicznie męski, ale nie wykształcą się w ogóle cechy męskie, bo ma nieaktywny gen. Może nastąpić translokacja, więc możemy mieć jeszcze zabawniejszą sytuację, czy zabawną. No nie jest zabawna,
Można
ale.
mieć dwa X-y i być
Tak.
wyglądać
I cechy
tak.
męskie. Bo ma się SRY, który po prostu się przeniósł tam wskutek właśnie translokacji i tam sobie jest. Mogą się podłączyć więcej generalnie tutaj X-ów i Y-ków, tak? Tak zwany syndrom Klinefeltera, czy X0, wyleciała mi nazwa, kiedy ma się samego X-a.
Pomijmy na razie to nazwy. Tych różnych typów interpłciowości jest bardzo wiele. I
No tak, ale idąc dalej, tak? Okej, mamy te geny. Więc geny nam nie mówią o tym, czym jest płeć biologiczna. To przejdźmy dalej. Hormony. O mój Boże, to tu się może dziać.
wszystko.
No to dokładnie, bo to może mamy tę sytuację od złej produkcji hormonów przez zbyt silny albo zbyt słaby proces esterfikacji albo androgenizacji. Chyba androgenezy się mówiło. Może być w ogóle niewrażliwość na jakiś hormon, gdzie organizm po prostu częściowo albo całkowicie po prostu ignoruje jego istnienie, mimo tego, że on sobie jest w organizmie, to on go po prostu nie widzi. Więc tu też nie znajdziemy tej płci biologicznej, tak? I jeszcze na końcu mamy komórki. Czy komórki w ogóle przyjmą ten sygnał o tym, że produkowany jest jakikolwiek hormon?
Tak, jeszcze komórki nie mają płci przypisanej tak per se do nich. Mają tylko jakieś tam zestaw chromosomów, ale nie robić jakiejś płci. No, się mówi, że jest dana osoba.
No więc ta płeć biologiczna jest bardzo rzeczą, po pierwsze jest nieprawdziwą, bo to po prostu nie istnieje de facto, bo ile osób, nie mówię tu poza osobami transpłciowymi, które kariotyp wykonują generalnie ze względu na rozprawę zazwyczaj, to ile osób zna swój własny kariotyp?
Raczej nikt. Ale
No,
też w większości przypadków o
to.
będzie plajdowej, jeżeli nie ma żadnych innych oznak, bo interpłciowość to taki stan, który jest między typowymi płciami, kobiecą i męską, i on wychodzi raz około na 4000 przypadków na narodzinach, gdy wygląd narządów płciowych jest niejednoznaczny, nietypowy. Tak to zwykle chodzi w wieku dojrzewania, gdzie ona nie przebiega w sposób typowy, albo później, gdy się ktoś stara o dzieci. I to właściwie tak jak to najprościej podsumować interpłciowość. I też część osób interpłciowych może być osobami transpłciowymi.
No, bo tutaj jak się czuje, to i tak zależy od nich,
Tak.
nie? Od ich odczuwania,
Też mogą być osobami
więc,
trans,
bo to
mogą
jest.
być osobami niebinarnymi.
Dokładnie, albo po prostu określać się tak, jak zostało to przypisane przy narodzinach, być cis, nie bójmy się tego księcia. I ludzie cis istnieją. Natomiast, no,
właściwie,
jeśli ktoś mówi o tym, że jest ta płeć biologiczna, to znaczy, że nie ma zielonego pojęcia o biologii. I no.
W Polsce każda osoba jest ekspertem od wszystkiego, więc na pewno mają endokrynologię w palcu. Inna sprawa, że powinna nie obrażają, czym się różni trans od cis i skąd to się wzięło. Ale kto by studiował?
To jest jako termin chemiczny używany, nie?
Czy to się wzięło z łaciny. To jest, są przeciwne końcówki trans, czyli przechodzi przez coś, a cis to postawać, tak?
A czy to było po tej samej stronie i po przeciwnych stronach, z tego co pamiętam, ale
trans?
Ja łacinę miałam dawno temu.
Ja nie miałam wcale. Prędzej słuchałam łaciny podwórkowej, a to zupełnie inna para kaloszy.
Dokładnie.
Ale też ta para kaloszy zwykle jest w tych tematach najbardziej głośna i słyszalna.
Cóż, no tak. Ale dlatego generalnie płeć biologiczna w dużym, bardzo telegraficznym skrócie jest bzdurą. No bo teraz weźmy naszych nieszczęsnych, niedalekich sąsiadów, czyli Węgry, gdzie wprowadzono tą nieszczęsną ustawę, że ma być wpisywana płeć biologiczna. I co oni zrobią, kuźwa, jak trafi mi się osoba właśnie interpłciowa?
Będą kombinować.
No tak, ale no, to jest próba na siłę tworzenia prawa, żeby ludziom utrudnić życie i nie biorąca pod uwagę tego, że w naturze występują inne przypadki. Chociaż umówmy się, to co bardzo często osoby interpłciowe mówią, że niestety miały nieszczęście doświadczyć naturalizacji, czy po prostu siłowego dostosowania do danej płci. Co jest też tematem bardzo paskudnym i tematem rzeką, bo często się po prostu rodziców tego typu dzieci straszy konsekwencjami, że jak tutaj nie naturalizujemy dziecka, to będzie mieć raka. W woli ścisłości nie ma żadnych badań potwierdzających tego raka, ale kto by się tamty przejmował, nie?
Jeszcze może troszkę o tych rodzajach płci, bo myśmy właśnie mówiły o płeć chromosomalną, czyli jaki mamy genotyp, gonadalna, czyli
narządy płciowe, hormonalne.
Metaboliczna, socjalna, metrykalna, prawna, mózgowa, psychiczna. To są cechy, które można powinieneś jakoś tam zbadać. Chociaż nikt nie wymyślił testu na płeć taką faktyczną, psychiczną, jaką kto jest, że zrobisz test i ci mówi. Jesteś kobietą, mężczyzną.
No bo zakłada, taki test zakłada binarność, nie?
Też.
Jak taki test zrobisz, jeśli... Bo można rzeczywiście podeprzeć stereotypami, a co są dalej stereotypy? Sporo się po prostu nie wpisuje.
No, może też od ludzi wymagać, żeby się wpisywali w stereotypy płci, której są. Ale to się szczególnie wymaga od osób transpłciowych. Ciekawe, czemu się tego nie wymaga od osób cis. I tym pytaniem zostawimy może nasze słuchaczki i słuchacze.
Jak również osoby, które się nie deklarują w systemie binarnym, to będzie słuchaczo. Musimy sprawdzić, to jest do sprawdzenia. To jest na przyszłość forma bezosobowa.
Słowa słuchać.
Słuchać. Zachęcamy generalnie do lajkowania, do obserwowania. Temat jest jak
szeroki. Słychać.
Tak, ale to i tak będziemy jeszcze tutaj zapraszać osoby, będziemy jeszcze o tym rozmawiać.
Także dziękujemy za to, że udało wam się dosłuchać aż do tego momentu. I to byłam ja, Ka, transpłciowa dziewczyna oraz
Cindy, a ta Magda.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.